nie opieraj się o słońce, bo gorące. Na historii nie rozwieszaj dat. Czyjeś słowa topniejące gdzieś na łące kalendarze naszych zysków oraz strat. Nie opieraj się o zegar, bo godzina zapomina się na zawsze już. Twoja wina, moja wina na malinach, na sukience zarce biały róż. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. O gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok. Nie opieraj się o słońce, bo gorące, bo na łące topniejący czas, bo godzina zapomina, bo na łące, bo gorące jeszcze serca w nas. Nie opieraj się o słońce, bo gorące. Czyjeś słowa topniejące gdzieś. Nie opieraj się o pewność, bo zawodzi, bo uwodzi nas fałszywy trop. Nie opieraj się o gwiazdę, która wschodzi, która wschodzi, kiedy wokół mrok.
Śpiewała Anna Szałapak, a my wracamy do literatury. Małgorzata Maciejewska przedstawiła już fragment Faraona Bolesława Prusa i wydarzenia w Memphis towarzyszące zaćmieniu słońca. Teraz usłyszą Państwo, co działo się w Pałacu Władcy.
O 10 rano do willi zajmowanej przez faraona przybyła lektyka królowej Nikotris. Czcigodna pani prawie gwałtem wdarła się do synowskiej komnaty i z płaczem upadła do nóg panu. – Czego żądasz, matko? – rzekł Ramzes z trudem ukrywając niecierpliwość. – Czy zapomniałaś, że dla kobiet nie ma miejsca w obozie? – Dzisiaj – nie ruszę się stąd, nie opuszczę cię ani na chwilę, zawołała. Prawda, że jesteś synem Izydy i ona otacza cię swoją opieką, ale mimo to umarłabym z niepokoju. Cóż mi grozi? Spytał faraon, wzruszając ramionami. Kapłan, który śledzi gwiazdy, mówiła z płaczem królowa. odezwał się do jednej ze służebnic, że jeżeli dzisiejszy dzień upłynie ci szczęśliwie, będziesz żył i panował 100 lat. Aha, gdzież jest ten znawca moich losów? Uciekł do Memfisu, odparła pani. Faraon zamyślił się, a potem rzekł, śmiejąc się. Jak Libijczycy nad sodowymi jeziorami wyrzucali na nas pociski, tak dziś kapłaństwo miota na nas groźby. Bądź spokojna, matko. Gadulstwo jest mniej niebezpieczne, aniżeli strzały i kamienie. Od Memfisu nadleciał nowy kurier z doniesieniem, że wszystko jest dobrze, lecz główna banda jeszcze nie gotowa. Na pięknej twarzy faraona ukazały się znaki gniewu. Pragnąc uspokoić władcę, odezwał się Tutmozis. Pospólstwo nie jest wojskiem, nie umie zebrać się na oznaczoną godzinę. Idąc, ciągnie się jak błoto i nie słucha komendy. Gdyby pułkom powierzono zajęcie świątyń, już by tam były. Ależ co mówisz, Tutmozisie? Zawołała królowa. Gdzie kto słyszał, ażeby wojsko egipskie... Zapomniałeś, wtrącił Ramzes, że według moich rozkazów wojsko nie miało napadać, ale bronić świątyń przed napaścią pospólstwa. Przez to też opóźniają się działania, odparł niecierpliwie Tutmozis. Oto są królewscy doradcy, wybuchnęła królowa. Pan robi mądrze, występując jako obrońca bogów, a wy, zamiast łagodzić, zachęcacie do gwałtu. Tutmozisowi krew uderzyła do głowy. Na szczęście wywołał go z komnaty adiutant, donosząc, że w bramie zatrzymano starego człowieka, który chce mówić z jego świętobliwością. Starym człowiekiem, którego zatrzymała warta, był fenicki książę Hiram. Miał na sobie okryty kurzem płaszcz żołnierski, a sam był zmęczony i zirytowany. Tutmozis kazał go przepuścić, a gdy obaj znaleźli się w ogrodzie, rzekł mu – sądzę, że wasza dostojność wykąpiesz się i przebierzesz, zanim wyjednam ci posłuchanie u jego świętobliwości. Hiramowi najeżyły się siwe brwi i jeszcze mocniej krwią nadbiegły oczy. Potem, co już widziałem – odparł twardo – mogę nawet nie żądać posłuchania. Masz przecie listy arcykapłanów do Asyrii. Na co wam te listy, skoro pogodziliście się z kapłanami? Co wasza dostojność wygadujesz? Rzucił się Tutmozis. Ja wiem, co mówię, rzekł Hiram. Dziesiątki tysięcy talentów wydobyliście od Fenicjan, niby na uwolnienie z Egiptu, z mocy kapłańskiej. A dziś za to rabujecie nas i mordujecie. Zobacz, co się dzieje. Od morza do pierwszej katarakty. Wszędzie wasze pospólstwo ściga Fenicjan jak psów, bo taki jest rozkaz kapłanów. Oszalałeś, Fenicjaninie. W tej chwili nasz lud zdobywa świątynię Ptah w Memfis. Hiram machnął ręką. Nie zdobędzie jej, odparł. Oszukujecie nas, albo sami jesteście oszukani. Mieliście przede wszystkim zdobyć labirynt i jego skarbiec. I to dopiero w dniu 23 Paofil. Tymczasem dziś marnujecie siły pod burznicą Ptah, a labirynt przepadł. Coś się tu dzieje? Gdzież tu rozum? Ciągnął wzburzony Fenicjanin. Na co te szturmy do pustych gmachów? Napadacie je chyba w tym celu, ażeby wzmocniono dozór nad labiryntem. I labirynt weźmiemy, przerwał Tutmozis. Nic nie weźmiecie, nic! Labirynt mógł wziąć tylko jeden człowiek, któremu przeszkodzą dzisiejsze awantury w Memfisie. Tutmozis stanął na drodze. O co tobie chodzi? Krótko spytał Hirama. O nieład, jaki panuje u was,
o to, że już nie jesteście rządem, ale kupą oficerów i dostojników, którą kapłani pędzą, gdzie chcą i kiedy chcą. Od 3 dni w całym Dolnym Egipcie panuje tak straszny zamęt, że pospólstwo rozbija nas, Fenicjan, waszych jedynych przyjaciół. A dlaczego tak jest? Bo rządy wymknęły się z waszych rąk i już pochwycili je kapłani. Mówisz tak, bo nie znasz położenia, odparł Tutmozis. Prawda, że kapłani bróżdżą nam i urządzają napaści na Fenicjan, ale władza jest w ręku faraona. Ogólny bieg wypadków idzie według jego rozkazów. I dzisiejszy napad na świątynię Ptah? Spytał Hiram. Tak, sam byłem na poufnej naradzie, podczas której faraon rozkazał opanować świątynię dzisiaj zamiast 23. No, przerwał Hiram, więc oświadczam ci, naczelniku gwardii, że jesteście zgubieni. Bo ja z pewnością wiem, że dzisiejszy napad został uchwalony na posiedzeniu arcykapłanów i nomarchów, które odbyło się w świątyni Ptah 13 Paofi. Po cóż by oni uchwalali napad na samych siebie? Spytał drwiącym tonem Tutmozis. Muszą mieć w tym jakiś interes, a że oni lepiej prowadzą swoje interesy aniżeli wy, o tym już się przekonałem. Dalszą rozmowę przerwał adiutant wzywający Tutmozisa do jego świętobliwości. Ale, dodał Hiram, wasi żołnierze zatrzymali na drodze kapłana Pentuera, który ma coś ważnego do powiedzenia faraonowi. Tutmozis schwycił się za głowę i natychmiast posłał oficerów, ażeby znaleźli Pentuera. Następnie pobiegł do faraona, a po chwili wrócił i kazał Fenicjaninowi iść za sobą. Kiedy Hiram wszedł do królewskiej komnaty, zastał w niej królowę Nikotris, wielkiego skarbnika, wielkiego pisarza i kilku generałów. Ramzes XIII zirytowany szybko chodził po sali. Oto jest nieszczęście faraona i Egiptu, zawołała królowa, wskazując na Fenicjanina. Czcigodna pani, odparł niezmieszany Hiram, kłaniając się. Czas pokaże, kto był wiernym, a kto złym sługą jego świętobliwości. Ramzes XIII nagle stanął przed Hiramem. Masz listy Herhora do Asyrii? Zapytał. Fenicjanin wydobył spod odzienia paczkę i milcząc podał ją faraonowi. Tego było mi potrzeba, zawołał z triumfem władca. Trzeba natychmiast ogłosić ludowi, że arcykapłani zdradzili państwo. Synu mój, wtrąciła błagalnym głosem królowa, na cień ojca, na nasze bogi, zaklinam cię, wstrzymaj się parę dni z tym ogłoszeniem. Z darami Fenicjan trzeba być bardzo ostrożnym. Wasza świętobliwość, wtrącił Hiram, może nawet spalić te listy. Mnie na nich nie zależy. Faraon pomyślał i schował paczkę za kaftan. Cóż słyszałeś w Dolnym Egipcie? Zapytał. Wszędzie biją Fenicjan, odparł Hiram. Domy nasze są burzone, sprzęty rozkradane i już 50 ludzi zabito. Słyszałem. To robota kapłanów, rzekł pan. Lepiej powiedz, mój synu, że są to skutki bezbożności i zdzierstwa Fenicjan, wtrąciła królowa. Hiram odwrócił się do pani bokiem i mówił. Od 3 dni siedzi w Memfisie naczelnik policji, Spibast, z 2 pomocnikami. I już są na tropie mordercy i oszusta Lykona, który wychował się w fenickich świątyniach, zawołała królowa Nikotris. Lykona, ciągnął Hiram, którego arcykapłan Mefres wykradł policji i sądom. Lykona, który w Tebach, udając waszą świętobliwość, biegał nago po ogrodzie jako wariat. – Co mówisz? – krzyknął faraon. – Niech wasza świętobliwość zapyta się najczcigodniejszej królowej, gdyż ona go widziała – odparł Hiram. Ramzes zmieszany spojrzał na matkę. – Tak – rzekła królowa – widziałam tego nędznika, lecz nie wspominałam nic, ażeby oszczędzić ci boleści. Muszę jednak objaśnić, że nikt nie ma dowodu na to, ażeby Lykon był nasadzony przez arcykapłanów, gdyż równie dobrze mogli to zrobić Fenicjanie.
Hiram uśmiechnął się szyderczo.
Matko, matko, odezwał się z żalem Ramzes, czyliż w twoim sercu kapłani nawet ode mnie są lepsi? Ty jesteś mój syn i pan najdroższy, mówiła z uniesieniem królowa. Ale nie mogę ścierpieć, ażeby człowiek obcy, poganin, miotał oszczerstwa na święty stan kapłański, z którego oboje pochodzimy. O Ramzesie, zawołała padając na kolana, wypędź złych doradców, którzy popychają cię do znieważania świątyń, do podnoszenia ręki na następcę dziada twego, Amenhotepa. Jeszcze czas do zgody, do ocalenia Egiptu.
Nagle wszedł do komnaty Pentuer w poszarpanej odzieży.
– No, a ty co powiesz?
– zapytał z dziwnym spokojem faraon.
– Dziś, może zaraz –
odparł wzruszony kapłan.
Będzie zaćmienie słońca.
Faraon aż cofnął się ze zdziwienia.
Cóż mnie obchodzi zaćmienie słońca jeszcze w tej chwili?
Panie, mówił Pentuer,
ja tak samo myślałem, dopókim nie przeczytał w dawnych kronikach opisów zaćmień. Jest to tak przerażające zjawisko, że należałoby o nim ostrzec cały naród.
Otóż jest, wtrącił Hiram.
Dlaczego żeś wcześniej nie dał znać?
Zapytał kapłana Tutmozis.
2 dni więzili mnie żołnierze. Narodu już nie ostrzeżemy.
Lecz zawiadomcie przynajmniej wojska przy pałacu, ażeby choć one nie uległy popłochowi. Faraon klasnął w ręce.
– Ach, źle się stało – szepnął i dodał głośno. – Cóż to ma być i kiedy?
– W dzień zrobi się noc – mówił kapłan.
– Ma trwać podobno tyle czasu, ile potrzeba na przejście 500 kroków.
– A zacznie się w południe. – Tak mi mówił Menes.
– Menes? – powtórzył faraon.
Znam to nazwisko, ale on pisał list o tem do waszej świętobliwości, ale dajcie znać wojsku. Wnet odezwały się trąbki. Gwardia i Azjaci stanęli pod bronią i faraon otoczony sztabem zawiadomił wojsko o zaćmieniu, dodając, aby się nie lękali, gdyż ciemność zaraz przejdzie, a on sam będzie przy nich.
– Żyj wiecznie!
– odpowiedziały zbrojne szeregi. Jednocześnie wysłano kilku najroztropniejszych jeźdźców do Memfisu. Jenerałowie stanęli na czele kolumn, faraon przechadzał się po dziedzińcu zamyślony, cywilni dostojnicy po cichu szeptali z Hiramem, a królowa Nikotris, zostawszy sama w komnacie, upadła na twarz przed posągiem Ozyrysa. Było już po pierwszej i istotnie słoneczne światło poczęło się zmniejszać.
Naprawdę będzie noc?
Będzie, ale bardzo krótko.
Gdzież się podzieje słońce?
Ukryje się za księżyc. Muszę przywrócić do łaski mędrców, którzy badają gwiazdy, wtrącił do siebie pan. Mrok szybko się powiększał. Konie Azjatów zaczęły się niepokoić. Roje ptactwa spadły na ogród i z głośnym świergotem obsiadły wszystkie drzewa.
– Odezwijcież się! – zawołał Kalipos do Greków.
Zadudniły bębny, zagwizdały flety i przy tym akompaniamencie pułk grecki zaśpiewał skoczną piosenkę o córce kapłana, która tak bardzo bała się strachów, że mogła sypiać tylko w koszarach. Wtem na żółte wzgórza libijskie padł złowrogi cień i z błyskawiczną szybkością zakrył Memfis, Nil i pałacowe ogrody. Noc naprawdę ogarnęła ziemię, a na niebie ukazała się czarna jak węgiel kula otoczona wieńcem płomieni. Niezmierny wrzask zagłuszył pieśń greckiego pułku. To Azjaci wydali okrzyk wojenny, wypuszczając ku niebu chmurę strzał dla odstraszenia złego ducha, który chciał pożreć słońce.
Mówisz, że ten czarny krąg to księżyc? Pytał faraon Pentuera.
Tak utrzymuje Menes.
Wielki to mędrzec. I ciemność zaraz się skończy?
Z pewnością.
A gdyby ten księżyc oderwał się od nieba i spadł na ziemię, to być nie może.
Otóż i słońce, zawołał z radością Pentuer.
Wszystkie zgromadzone pułki wydały okrzyk na cześć Ramzesa XIII.
Faraon uścisnął Pentuera.
Zaprawdę, rzekł pan, widzieliśmy dziwne zdarzenie.
Ale nie chciałbym go widzieć po raz drugi.
Czuję, że gdybym nie był żołnierzem, trwoga opanowałaby moje serce.
Hiram zbliżył się do Tutmozisa i szepnął.
Wyślijże, wasza dostojność, natychmiast gońców do Memfisa, gdyż obawiam się, że arcykapłani zrobili wam coś niedobrego.
Myślisz? Hiram kiwał głową.
Nie rządziliby tak długo państwem, rzekł. Nie pogrzebaliby 19 waszych dynastii, gdyby nie umieli korzystać z podobnych dzisiejszemu wypadków. Podziękowawszy wojskom za dobrą postawę wobec niezwykłego zjawiska, faraon wrócił do willi. Był wciąż zamyślony. Przemawiał spokojnie, nawet łagodnie, ale na pięknej twarzy jego malowała się niepewność. Istotnie, w duszy Ramzesa toczyła się ciężka walka. Zaczynał rozumieć, że kapłani mają w rękach siły, których on nie tylko nie brał w rachubę, ale nawet nie zastanawiał się nad nimi. Nie chciał o nich słuchać. Kapłani, śledzący ruchy gwiazd w ciągu kilku minut, niezmiernie urośli w jego oczach. I faraon mówił w sobie, że jednak należy poznać tę dziwną mądrość, która w tak straszny sposób miesza ludzkie zamiary.
Przypuszczam, że wiele osób, które kiedyś przeczytały książkę, mogło sobie teraz uświadomić, że do dzisiaj w pamięci pozostało raczej niewiele. Zainteresowanym mogę powiedzieć, że zaćmienie opisane jest w trzecim tomie Faraona, w rozdziale 16, a książkę można przeczytać w sieci, chociażby w wiki źródłach. Powoli zbliżamy się do końca kolejnego programu Twojego Radia, przygotowanego z myślą o tym, że ukaże się 14 kwietnia. Na zakończenie jeszcze najnowsza piosenka Rubensa, a za uwagę dziękują Jolanta Pawluk, Małgorzata Maciejewska i realizatorzy Stefan i Tadeusz Żochowscy. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Smak róż to nieprzypadkowy ruch, nie mogę ustać. Wyleczę każdy trud na ustach, tylko czułość mam. Zamknij oczy, otóż sprawę gdzieś na boczny tor. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz.
zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję, jak się nasila, to nie efekt placebo. Twoja słodka ślina, rzeczywistość się zagina. Już pasy odpinasz, to jest efekt domina. Twoja słodka ślina, to co obok to kpina. Planu odwrotu nie ma już, raczej się ratuj. Na chwilę jestem tu. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję, jak się nasila, to nie efekt placebo. Twoja słodka ślina, rzeczywistość się zagina. Już pasy odpinasz, to jest efekt domina. Twoja słodka ślina, to co obok to kpina. Czuję, jak się nasila, to nie efekt placebo. Twoja słodka ślina, rzeczywistość się zagina. Już pasy odpinasz, to jest efekt domina. Twoja słodka ślina, to co obok to kpina.
Takie pięknie brzmi,
tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
To ja.
Zapraszamy do reklamy.